Dodatek. W Dolinie Nilu. Egipt, znany nam z pierwszych stron gazet, to ten obalonych prezydentów Mubaraka i Mursiego, prześladowanych chrześcijan, wybuchających bomb i krwawo tłumionych demonstracji. Jednak nie jest to jedyna twarz tego kraju. Gdybyśmy wsiedli do kapsuły czasu i przenieśli się do tego kraju sprzed 1600 lat, naszym oczom ukazałby się zgoła inny obraz. Regionu chrześcijańskiego, pełnego mnichów, kościołów i klasztorów. Zanim jednak przejdziemy do opowieści o egipskich mnichach, spójrzmy na mapę. W polskiej literaturze najbardziej plastyczny opis kraju nad Nilem pozostawił Bolesław Prus w powieści Faraon. Oddajmy mu głos. Egipt. Jest to żyzny wąwóz między pustynią libijską i arabską. Od zachodu łagodne, ale nagie wzgórza libijskie, od wschodu strome i popękane skały arabskie są ścianami tego korytarza, którego dnem płynie rzeka Nil. Z biegiem rzeki na północ ściany wąwozu zniżają się, a w odległości 25 mil od Morza Śródziemnego nagle rozchodzą się i Nil, zamiast płynąć ciasnym korytarzem, rozlewa się kilkoma ramionami po obszernej równinie mającej kształt trójkąta. Trójkąt ten, zwany Deltą Nilową, ma za podstawę brzeg Morza Śródziemnego, zaś u wierzchołka, przy wyjściu rzeki z wąwozu, miasto Kair, tudzież gruzy przedwiekowej stolicy Memfisu. Gdyby kto mógł wznieść się o 20 mil w górę i stamtąd spojrzeć na Egipt, zobaczyłby dziwną formę kraju i osobliwe zmiany jego koloru. Z tej wysokości, na tle białych i pomarańczowych piasków, Egipt wyglądałby jak wąż, który w energicznych skrętach posuwa się przez pustynię do Morza Śródziemnego i już zanurzył w nim trójkątną głowę ozdobioną dwojgiem oczu. Lewym Aleksandrią, prawym Damiettą. Długi ten wąż w październiku, kiedy Nil zalewa cały Egipt, miałby błękitną barwę wody. W lutym, kiedy miejsce opadających wód zajmuje wiosenna roślinność, wąż byłby zielony, z błękitną pręgą wzdłuż ciała i mnóstwem błękitnych żyłek na głowie z powodu kanałów, które przecinają deltę. W marcu błękitna pręga zwęziłaby się, a ciało węża skutkiem dojrzewania zbóż przybrałoby kolor złoty. Wreszcie w początkach czerwca nilowa pręga byłaby bardzo cienka, a ciało węża zrobiłoby się szare, jakby przysłonięte krepą skutkiem suszy i pyłu. Od końca czerwca do końca września Nil przybiera i zalewa prawie cały Egipt. Od końca października do końca maja roku następnego opada i stopniowo odsłania coraz niższe płaty gruntu. Wody rzeki są tak przesycone mineralnymi i organicznymi szczątkami, że kolor ich staje się brunatnawym, więc w miarę opadania wód na zalanych gruntach osadza się muł żyzny, który zastępuje najlepsze nawozy. Ten muł i gorący klimat sprawia, że Egipcjanin zamknięty między pustyniami może mieć 3 zbiory w ciągu roku i około 300 ziaren z jednego ziarna zasiewu. Ale Egipt nie jest jednostajną płaszczyzną. Niektóre jego grunta tylko przez 2 lub 3 miesiące piją błogosławione wody, inne nie widzą jej przez cały rok. Niezależnie od tego trafiają się lata małych przyborów, a wówczas część Egiptu nie otrzymuje zapładniającego mułu. Wszystkie te okoliczności sprawiły, że naród zamieszkujący Dolinę Nilu musiał albo zginąć, jeżeli był słabym, albo uregulować wody, jeżeli posiadał geniusz. Starożytni Egipcjanie mieli geniusz. więc stworzyli cywilizację. Uzupełnijmy Prusa. Owocem geniuszu egipskiej cywilizacji jest także życie monastyczne. O bracie Izaaku i pierwszych pustelnikach nad Nilem. Z mnichami, jak to zwykle bywa, jest problem. Trudno powiedzieć, kiedy dokładnie pojawili się nad rzeką. Nie ma o nich żadnych wzmianek u autorów, którzy piszą w wiekach drugim lub trzecim. Natomiast w dziełach redagowanych w IV wieku mnich jest już codziennością i jego obecności oraz charakteru życia nie trzeba nikomu wyjaśniać. Owo przejście od nieobecności do powszechności jest dla nas nieuchwytne i zapewne tak już zostanie. Mnisi po prostu pojawiają się na scenie historii i już. Najstarszym tekstem mówiącym o nich wprost jest przypadkowo znaleziony dokument papirusowy z początku IV wieku. Pewien świecki obywatel zapisał w nim skargę na swego sąsiada. Ten ostatni nie tylko nie upilnował krów, które zniszczyły pole autora, ale także pobił nieszczęśnika, gdy ten próbował owe zwierzęta przegonić. Opisując to zdarzenie, stwierdza, że sprawa skończyłaby się dużo gorzej, gdyby nie interwencja przechodzącego akurat mnicha Izaaka. Mamy rok 325 i obecność pustelnika w miejscu bójki na skraju egipskiej wioski jest tak oczywista, że papirus nie wyjaśnia wcale, z kim mamy do czynienia. Izaak i jemu podobni są już naturalnym elementem krajobrazu. Skąd wziął się Izaak niedaleko pola? Każdy wie, że mnisi mieszkali na pustyni, ale nie każdy wie, co to znaczy. Spójrzmy na mapę. Cały kraj ciągnie się wzdłuż niebieskiej kreski Nilu, okalając ją zieloną poświatą, pasem ziemi uprawnej. Nawet dzisiaj ten ostatni nie jest zbyt szeroki. W starożytności zapewne było podobnie. Kilka kilometrów po obu brzegach. Ta zielona ziemia to Egipt. Poza zielenią jest już pustynia. Zatem ważny wniosek. Kiedy mnisi mówili, że się na nią udają, nie oznaczało to wcale, że wędrowali na pokrytą piaskami i ruchomymi wydmami Saharę. Wystarczyło opuścić wąski pas ziemi uprawnej. W ciągu tysiącleci Nil, płynąc z północy na południe, na dość długich odcinkach wyżłobił głęboki wąwóz. Ku brzegom rzeki stromo schodzą skalne ściany, w których przez wieki, w czasach faraonów, kuto grobowce. Choć brzmi to szokująco, ale to właśnie tam mnisi się chronili, kiedy podejmowali decyzje na życie ascetyczne. Egipski grobowiec przypomina kilkukomorową jaskinię. Jedną część mnich adaptował na sypialnię. Bracia często konstruowali specjalne krzesła do spania, jako że wypoczynek w pozycji horyzontalnej uważano za zbytni luksus. Drugą na kaplicę, gdzie na wschodniej ścianie malował krzyż, aby wiedział, w którym kierunku ma zwrócić się podczas modlitwy. Trzeba było gdzieś pomieścić też zapasy, przygotować miejsce do pracy, najczęściej jakiś rodzaj mechanicznie wykonywanego rękodzieła, plecenie lin, mat, tkanie bandaży, którymi przed pogrzebem owijano zwłoki. Z tak zaadaptowanego na cele mieszkalne grobowca było blisko do Nilu, jedyne źródło wody. Mnich mógł także udać się do wioski, aby nająć się do pracy przy żniwach, przyjąć przychodzących do niego w odwiedziny sąsiadów mnichów. Bez wielkiego trudu mogli go odszukać pragnący uzyskać błogosławieństwo ludzie świeccy. Zapewne z takiego właśnie grobowca pewnego czerwcowego wieczoru 325 roku wyszedł powodem mnich Izaak i zapewne nie wiedział nawet, że jego wieczorny spacer odciśnie tak znaczący ślad w historiografii.